Kogo my tu mamy? Student, który zamiast pracę pisać zabłądził na mojego YouTube'a. Pani, która robi kanapki do szkoły. I kierowca tira w kolejce na granicy. Wszyscy klik. Subskrypcje, dzwonek i powiadomienia, wszyscy klik. No, guzik, subskrypcje. Jak nie taki, proszę, to taki. Subskrypcje.
www.sklepkolonialny.com
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Panie Wojciechu, tak się zastanawiam, czy pan się czasami nie obawia, że coś pan powie, a później będą ludzie mieć do pana pretensji. Czytam, proszę pana, tygodnik poważny, Polityka.
Ciągle mają, proszę pana.
No więc właśnie, ale tutaj mógł się pan...
Ja się przyzwyczaiłem.
Mógł się pan narazić tatusiom, którzy czerpią pełnymi garściami z programu 500+. Mówię trochę złośliwie, proszę pana, bo większość tych pieniędzy może rzeczywiście jest przeznaczona na dzieci, ale także jest sporo takich ludzi, którzy no, na inne cele to przeznaczają.
Ale panie Andrzeju, jedna uwaga na boku. Te pieniądze nie powinny być nigdy przeznaczane na dzieci, gdyż ustawodawca, który wymyślił 500+, powiedział, że chodzi o to, żeby zwiększyć przyrost naturalny.
Tak.
Więc 500+ nie powinno być na dzieci, tylko na przykład na wino dla żony w danym wieczorze, na świece, na odpowiedni nastrój, na nowe prześcieradła, na noc w jakimś romantycznym hotelu. Bo ustawodawca wyraźnie napisał, że nie chodzi o zapomogę dla dzieci, tylko o zwiększenie przyrostu naturalnego. W związku z tym, jak ktoś lubi zapalić papierosa po... To 500+ powinien wydać na papierosy, jak go gorzałka rozochoci, to na gorzałkę, ale absolutnie nie na dzieci, bo jak wyda na dzieci, to już tak, miałem 500, nie mam nic, nie chcę więcej dzieci.
Ale pozwoli pan, że zacytuję to, co wyczytałem w tygodniku Polityka, proszę pana. Wojciech Cejrowski zwalcza obecną władzę. Po latach władza przyznała się, że 500+ nie spełniło swojego zadania, ale czy zlikwidowali ten kosztowny zasiłek, pyta pan? Nie. Zasiłek zostaje i tworzymy nowe. Podobną grandą jest nowy Polski Ład. Polska przestała być matką, a stała się macochą, panie Wojciechu. I takie myśli, tak napisano, naszły pana w rocznicę stanu wojennego. Smutne myśli
oni
pana.
Tekst, oni cytują tekst tygodnika do rzeczy.
Zgadza
Tam
się.
Tam rzeczywiście mnie takie myśli naszły. No i dobrze, no zacytowali. Nie wiem, czemu ich dziwi, że jestem w opozycji do rządu PiS, gdyż jestem od początku w opozycji do socjalizmu. I ktokolwiek reprezentuje socjalizm aktualnie w danej chwili, czy to będzie Leszek Miller, czy Donald Tusk, czy aktualnie Jarosław Kaczyński, socjalista, to ja socjalizmu nie lubię. Podoba mi się bardziej PiS, jeśli chodzi o sprawy typu 11 listopada, polska flaga i tak dalej, bardziej od innych opcji, ale to nie znaczy, że mi się socjalizm podoba, więc jestem w opozycji do PiSu od początku istnienia PiSu, bo to socjaliści byli od początku, od swojego zarania, jeszcze jak PC było.
Panie Wojciechu, ale to by musiał pan całkowicie ten rząd znielubić, że tak to nazwę, bo coraz więcej jest takiego socjalistycznego podejścia do sprawy. Tak. No już wspominaliśmy o tym, podwyżki cen prądu, gazu, proszę pana, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko będą rekompensować tym, którzy najmniej zarabiają i także tym, którzy nie przepracowali w życiu nawet jednego dnia, dostają jakieś marne socjalne, proszę pana, albo renty, albo emerytury, bo ileś tam lat minęło ich życia. Więc
no to samo robią demokraci w Ameryce, czyli rozdawanie przeróżnych zapomóg i zasiłków po to, żeby przywiązać wyborcę do siebie, bo on w następnych wyborach się boi, że jak przyjdą ci z drugiej strony, to nam zabiorą zasiłki. Co się nigdy nie dzieje. Zasiłek raz przyznany, to każda następna partia boi się go zlikwidować, bo będą ruchy społeczne. Jakby się zabrało dzisiaj 500+, to przecież ojcowie wyjdą na ulicę z pałami na aktualny rząd, który zlikwidował. No i to jest trudne zadanie. Trzeba by naród najpierw przekonać, dlaczego likwidujemy. Ja bym zaczął od tego na przykład, że proszę państwa, każdy w kraju będzie płacił podatek 10%. Niezależnie czy to firma, czy osoba, czy coś. Nie żadne skoki, stopnie swobody, nie trzy podatki jeden na drugim, nie dochodowy plus VAT. 10% od dochodu raz w roku i to będzie kropka. Ale w zamian za to likwiduję wszelkie zasiłki, które państwo wypłaca. Czyli jeżeli masz dochód, oddajesz państwu 10%, jeżeli masz dochód, nie dostajesz żadnych zasiłków. Jeżeli nie masz dochodu, to wtedy ewentualnie dajemy ci mały zasiłek. I naród mnie albo wybierze z takim programem wyborczym, albo mnie nie wybierze. No.
Tylko jak traktować, proszę pana, to, że korzystają na podwyżkach cen prądu ci, którzy mają niskie emerytury na przykład albo najmniej zarabiają, a tracą ci, którzy uczciwie pracowali przez całe życie i mają tak. wyższe emerytury, proszę pana. Jakim prawem na przykład obniża im się emeryturę, jeżeli ZUS naliczył tę emeryturę ileś tam lat temu, a teraz z powodu zmiany przepisów oni będą dostawać mniej. No niech pan powie, prawa nabyte, a rząd ma to gdzieś, proszę pana, i mówi, że algorytm nie ujął tych ludzi, którzy mają emeryturę tam wysoką na przykład.
No proszę pana, czyli napisali zły algorytm, ale przede wszystkim dawanie rekompensat za zwyżki prądu jednym, a nie dawanie innym, to jest naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. No bo nie jest równo.
No nie jest równo.
Tylko właśnie wybierają sobie, że tym damy zasiłek, rekompensatę za to, co spowodowaliśmy. Bo w Polsce ceny prądu kontroluje władza. Co jest w kapitalizmie absurdalną koncepcją. Ceny prądu to powinny się same tworzyć na rynku i powinna być konkurencja między firmami i żadnych regulacji państwowych. Ale w Polsce jest tak, że państwo reguluje ceny prądu, gazu za pomocą akcyz i innych narzędzi, które mają, i to państwo potem za swoje błędy polegające na tym, że wzrosła skokowo z dnia na dzień cena prądu i gazu o 100 i więcej procent. To jest błąd władzy. Skokowo w jednym dniu, skok o 100%? To jest kolosalny błąd władzy. I władza wypłaca jednym rekompensatę za własne błędy, a innym nie wypłaca.
No tak, panie Wojciechu, i właśnie ta zasada równości wobec prawa to jest jedna z zasad, które panują w społeczeństwach demokratycznych, a tu nie ma równości. Sam pan to przed chwilą powiedział. To co taki obywatel, którego traktuje się niesprawiedliwie, ma zrobić? Wie pan co? On może sobie na berdyczu wpisać, nawet zaangażować adwokatów za wielkie pieniądze i walczyć z tym państwem i nigdy nie wygra. Niestety taka jest naga prawda. I ciągle pan słyszy, że pan pracował uczciwie, pan nie dostanie nic, a nawet panu zabiorą, a ci inni dostaną, czyli pan ich finansuje po prostu, jest pan taki dobry. I to jest sprawiedliwość społeczna. To nie jest sprawiedliwość społeczna,
nie jest.
To jest kumoterstwo polityczne.
Pracodawcy, którzy tworzą miejsca pracy, teraz mają składkę zdrowotną liczoną od dochodu, czyli stworzono kolejny podatek dochodowy. Skoro moja składka zdrowotna nie jest ryczałtem, nie wszyscy składamy się po 1000 zł, tylko nagle zależnie od tego, jaki ja dochód wypracuję, to płacę większą albo mniejszą składkę zdrowotną, to znaczy, że to jest kolejny podatek dochodowy. To już jest nielegalne, że są dwa podatki dochodowe. Jeden osobno na zdrowie, a drugi na całą resztę działalności państwa. Ale zrobiono tę krzywdę przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy. To jest głupie, zwyczajnie i po ludzku. Krzywdzenie domiarami ludzi, którzy tworzą miejsca pracy w sytuacji, kiedy w zasadzie byśmy chcieli, żeby więcej ludzi pracowało, żeby było więcej miejsc pracy, żeby gospodarka się rozwijała, bo wtedy też podatki będą ludzie wyższe płacić. Krzywdzenie ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, jest zwyczajnie głupie.
No ale panie Wojciechu, to dlaczego przedsiębiorcy siedzą cicho?
No to ja zadam panu pytanie odwrotne. A w jaki sposób mieliby siedzieć głośno? Niech mi pan powie, na czym może polegać głośne siedzenie przedsiębiorców?
Mają swoje organizacje. Teoretycznie,
nie mają.
Teoretycznie rzecz ujmując, to rząd, jak przeprowadza takie reformy, czy ten Nowy Polski Ład, czy jak to tam nazwać, powinien konsultować to ze społeczeństwem, a tego często nie robi, nie konsultuje. No i tak jak owce już wspominane przeze mnie idą na rzeź, tak my się poddajemy tym wszystkim rozwiązaniom, które są niezbyt sprawiedliwe.
z przedsiębiorcami jest taki kłopot, że oni się zajmują swoją produkcją. Ktoś ma fabrykę śrub, Cejrowski tam ma kilka przedsiębiorstw, zajmuje się swoją działalnością gospodarczą i taki człowiek nie ma kiedy, nie ma czasu i nie ma głowy do tego, żeby się zrzeszać w organizacje, związki zawodowe i wywierać jakieś presje na rynku. Bo co może zrobić przedsiębiorca? Górnik może ogłosić strajk. I górników jest wielu, jak ogłoszą strajk, stają kopalnie, to rząd staje przed problemem takim, że nie ma węgla w elektrociepłowni, jest całe domino walące się przykrości różnych na rząd. Natomiast jak ja bym jako przedsiębiorca ogłosił strajk, to że co robię? Że płacę moim pracownikom pensję, ale każę im nie wytwarzać śrub? Przedsiębiorca nie ma takich możliwości strajkowania bądź jakiegokolwiek nacisku, jakie ma normalny pracownik. Więc dlatego przedsiębiorcy siedzą cicho, bo przepraszam, co mają zrobić? Kogo będzie obchodziło, jeżeli facet, który ma chlewnie, nagle on ogłosi strajk jaki? Że wyzdycha własne świnie wszystkie? No to tak. Co to Morawieckiego będzie obchodziło? Że on przestanie karmić świnie, to jeszcze mu dosolą karę za męczenie zwierząt.
No tak, i tacy jesteśmy bezsilni, bo też tutaj jest taki paradoks, jak już mówimy o tych pieniądzach, emeryt każdy przez całe życie płacił składki na tę emeryturę i teraz, kiedy jest na emeryturze, też odciąga mu państwo podatek od tej emerytury.
No
przyzna pan, że to jest granda, że to jest granda straszliwa. Podwójne opodatkowanie, czy jak to nazwać? No.
To jest zwyczajne złodziejstwo, które obiecywał zlikwidować Jarosław. Przed Jarosławem to złodziejstwo, tę grandę i niesprawiedliwość obiecywał Tusek zlikwidować, a przed nim Pawlaki, Millery i wszyscy inni gadali w kampaniach wyborczych o tym, że należy zlikwidować podatek od emerytury, bo to przecież są nasze własne składki, a nie dochód. No i wszyscy gadają, nikt tego nie wykonał.
Wszyscy gadają, nikt nie wykonał, proszę pana, i mówi się, że to niemożliwe, bo by uszczupliło bardzo budżet państwa.
Ale bardzo dobrze, to budżet państwa niech zwolni trochę tych darmozjadów, którzy w budżetówce pracują.
Teraz do służb. Wspominaliśmy w poprzedniej naszej rozmowie o Pegasusie. Jeszcze zapewne będziemy wiele razy na ten temat mówić, ale teraz dobiega do nas taka informacja. W CBA i ABW może dojść do fali odejść funkcjonariuszy. Takie informacje jako pierwszy przekazał na mediach społecznościowych były szef agencji Paweł Wojtunik. I tym informacjom zaprzecza, bo co ma robić, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, który mówi: Wojtunik produkuje fake, by promować insynuacje. Żenujące są takie próby podejmowane przez byłego szefa służby specjalnej, napisał Stanisław Żaryn, rzecznik. No ale później okazuje się, że rzeczywiście jest około 200 wniosków o odejście ze służby z początkiem nadchodzącego roku, a będzie jeszcze więcej w lutym, bo tam wtedy właśnie przepisy emerytalne mówią, że korzystnie jest na emeryturę odejść w tym miesiącu niż w innych miesiącach i funkcjonariusze motywują te swoje odejścia tym, że są niedecyzyjni ich przełożeni, proszę pana, że są wikłani w sprawy polityczne, że służby stały się służbami Prawa i Sprawiedliwości. Podobno ich to bardzo denerwuje i chcą odchodzić. Mówią niektórzy, że uciekają jak szczury z tonącego okrętu. Niepokojące to zjawisko raczej.
No, odpowiem panu na wszystko. Rozpakuję ten, bo pan mi salceson dał. Tam jest bardzo dużo elementów drobnych. Po pierwsze, jeżeli pracownik CBA ma nagle pretensje, że prowadzi śledztwa polityczne, to znaczy, że nie zrozumiał nazwy własnej instytucji. Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest nazwa tej instytucji i ona się zajmuje poszukiwaniem korupcji wśród polityków i urzędników państwowych. Czyli każde śledztwo CBA jest ze swojej natury polityczne, bo tym się zajmuje CBA. Więc teraz, jeżeli komuś to przeszkadza, że prowadzi wyłącznie śledztwa polityczne, to musi zmienić firmę.
To ja panu wejdę w słowo, panie Wojciechu, ale tu może chodzi o to, że jak się prowadzi w tej sprawie, w cudzysłowie nazwijmy, polityczne śledztwo i są naciski przełożonych, żeby efekty tej pracy były takie, a nie inne, czyli oddalone od rzeczywistości, tak jak było w przypadku wypadku samochodowego pani premier Szydło, no to można się wkurzyć, proszę pana, czy nie? No
można się wkurzyć, ale tego nie mówią tutaj. Oni nie mówią o naciskach ze strony swoich szefów, tylko raczej mówią o tym, że szefowie są ambiwalentni i niedecyzyjni, czyli siedzą na swoich stołkach, pobierają pensje, a nie podejmują decyzji w sprawach konkretnych śledztw, czy kogoś zapuszkować, czy nie zapuszkować, co robimy dalej, podsłuch założyć i tak dalej. Oni, jeżeli te wszystkie zeznania są prawda, stwierdzają raczej, że ci ich szefowie są opieszali, a nie, że wykonują naciski.
No i możemy się poczuć, żartuję oczywiście teraz trochę, mniej bezpiecznie, bo najwięcej tych pracowników ma odejść z pionów operacyjnych, panie Wojciechu, może ktoś nie będzie miał się kto zajmować Pegasusem.
Ale zobaczymy. W ogóle tych agencji jest za dużo. Nie wiem, czy pan przypadkiem nie ma takiego samego wrażenia jak ja. Zawsze jest bałagan, jak zachodzą na siebie kompetencje. W radiu na przykład, jeżeli redaktor naczelny wtrąca się do montażu pojedynczej audycji złożonej z wielu elementów, której szefem, czyli redaktorem tego konkretnego bloku jest kto inny, no to jest dwóch szefów. I nie wiadomo, audycja zawsze straci wtedy, bo jest szef pasma, który decyduje o tym, które materiały wchodzą, a potem nagle naczelny przychodzi i zaczyna grzebać. No i w sytuacji, kiedy mamy dwie służby zajmujące się tym samym, ABW i CBA, nagle się okazuje, że ci szukają korupcji, a tamci szukują, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szukają bezpieczeństwa wewnętrznego. Nachodzą kompetencje na siebie. Lepiej takie służby połączyć w jakąś jedną wielką FBI i drugą osobną do spraw zagranicznych CIA i mamy z głowy, jak jest kilkanaście agencji, to jest tylko jest bałagan. Potem oni sobie chodzą po piętach, bo nagle podsłuchują jakiegoś gościa, a po dwóch latach podsłuchiwania okazuje się, że to był AB agent CBA wsadzony do tej mafii tam. Kurde, balans, podsłuchiwaliśmy swojego.
Byłaby to fajna sytuacja, gdyby było coś na wzór Stanów Zjednoczonych, czyli FBI i CIA, ale niech pan sobie wyobrazi, jakie by były zaraz starcia. Kto by miał zostać tym szefem jednej albo drugiej instytucji? Miałby wielką władzę, a jako, że ulega wpływom politycznych...
Prezydent wyznacza kandydata, a parlament zatwierdza po przesłuchaniu. No. W Ameryce niestety nie jest tak pięknie, jak panu się wydaje, bo nie ma dwóch agencji, tylko oni właśnie zrobili po 11 września rozmnożenie agencji przeróżnych do zajmowania się różnymi szczegółkami i jest u nich jeszcze gorzej niż u nas. U nas jest CBA, ABW i tam coś tam jeszcze poszukamy dalej. W Stanach jest ponad 20 takich organizacji śledczych. To już nie są te Stany, gdzie było tylko FBI.
No ale u nas...
Cała masa jest i zachodzą na siebie kompetencjami i nic nie mogą wykryć.
A u nas zamiast mniej będzie jeszcze więcej tych, proszę pana, służb specjalnych, bo teraz słyszałem, że minister Ziobro chce powołać taką służbę, która tam niby ma się zajmować tym, co się dzieje w polskim więziennictwie, ale to będzie następna służba specjalna.
Panu, to nie jest mądry człowiek, więc nie wiem, czy warto komentować. Można się martwić ewentualnie. No nie jest to jakoś specjalnie bystry gość. Tak po ludzku mówię, bez niechęci osobistej. Nie przepadam za jego stylem i za tym, co robi. Wydaje mi się, że głupstwa robi w wielu momentach. Mam też w rodzinie adwokatów, którzy tego straszliwie nie cierpią i z nimi akurat jestem w sprzeczności, bo mnie się podobało przeniesienie sądów w dół, żeby były sądy niższego szczebla i sędziowie pokoju wybierani w wyborach. Mnie by się coś takiego podobało, ale większość rzeczy, które Ziobro robi, no to nie jest za bystry chłop.
No ale ma...
Jakby był bystry chłop, to by miał kancelarię adwokacką, a to jest tam taki w kapciach urzędnik państwowy.
No właśnie, ale ma moc, panie Wojciechu, ze względu na stanowiska dwa, bo jest i ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, więc no tak, tam miał problemy, nie wiem, czy aplikacje jakieś zdał, czy jakoś to inaczej wyglądało.
Niech pan poczeka jeszcze sekundę, na temat tego CBA i ABW, bo pan zmartwił słuchaczy, że 200 wniosków o odejście ze służby. Po pierwsze, wiemy to wszystko na razie z jednego źródła. Mówił jakiś facet, który kiedyś pracował w służbach i może ma żyłę jakąś na nich, Wojtunik, a ministerstwo odpowiedziało, że wszystko, co mówi Wojtunik, nieprawda. Więc na razie mamy informacje z jednego źródła i powoływanie się na jakichś informatorów, co to niby są tam gdzieś tego, ale nie wiemy, o kim mowa. Powtórę, trzeba by sprawdzić, ile jest zwolnień co roku. Bo być może, pan podał liczbę, 200 pracowników się zwalnia, ale może co roku się zwalnia 200, a 200 się przyjmuje na ich miejsce, bo tam jest wiele osób i taka jest rotacja. Być może jest tak, że co roku dochodzą do wieku emerytalnego wcześniejszego, w służbach jest szybciej, tak jak wśród nauczycieli na przykład, i po prostu rutynowo co roku 200.
No to po co?
Aż zrobił z igły widły.
Panie Wojciechu, to dlaczego musimy mieć takie wątpliwości? To dlaczego ten rzecznik Stanisław Żaryn nie poda tych danych, o których pan mówi? Przecież
no,
to nie jest...
No nie, właśnie, bo wracamy do tematu tego, że dziennikarze nie zadają dobrych pytań, a politycy nie czują się w obowiązku odpowiadać na pytania. To no dziennikarz tak. powinien taki, to nie Cejrowski, który jest komentatorem, tylko dziennikarz zawodowy powinien zadać te same pytania. Proszę pana, a ile co roku się zwalnia u was pracownik? Abstrahując od tej afery z Wojtunikiem, ile co roku się u was zwalnia ludzi, niech pan powie. No, no nikomu nie przyszło do głowy takie pytanie?
No tak, no, może przyszłoby takie pytanie, ale i tak by nie odpowiedział, proszę pana, bo powie, że to tajemnica służbowa, a przecież nawet o tajemnicy służbowej można mówić nie liczbami konkretnymi, tylko procentowo na przykład, by się wtedy uspokajało opinię publiczną, ale
u nas... dziennikarz powinien wyśmiać stwierdzenie, że tajemnicą służbową jest, ile statystycznie co roku pracowników odchodzi, a ile się nowych przyjmuje. To ja bym wyśmiał takiego polityka.
No oczywiście można by wyśmiać.
Poszedł do jego szefa pytać o to samo, powiedzieć, że ten dureń opowiada, że tajną informacją jest, że zwalniacie 16 sprzątaczek co roku i 16 nowych przychodzi na ich miejsce. No dureń, niech mi pan premier w związku z tym odpowie.
No tak, tylko że wie pan, u nas słowa się nie liczą i ja sądzę, a raczej jestem przekonany, że wielu rzeczników kłamie w różnych sprawach i nikt ich z tego nigdy nie rozliczy.
Bo
podobno tak
pojechał.
Się porobiło. No tak, panie Wojciech. Taka jest naga prawda. No. Jeżeli rzecznik rządu mówi, że nie ma u nas Pegasusa, a on jest, no to kłamie czy nie kłamie? No kłamie, panie Wójcie.
To jest trzecia opcja. Mógł być tak wielkim patałachem, że nie wiedział, że u nas jest Pegasus i kupiła go inna służba niż jego własna.
No to trzeba go zwolnić natychmiast, prawda?
No trzeba go zwolnić, ale kto go ma zwolnić? Naród jest nierychliwy do zwalniania.
Nierychliwy, a jeżeli wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie wie nic o Pegasusie, to też powinien być zwolniony, ale nie zostanie, bo on trzyma w garści wszystko. No i widzi pan, to takie są
ale
absurdy.
Ale jak widać, nie trzyma w garści wszystko, bo nie wiedział, że Pegasus istnieje. Notabene jest to program... Tak jak koń trojański był, w komputerach były takie Trojan. Przychodził do pana i panu niszczył od środka komputera, to jest Trojan ze skrzydłami. Przylatuje z Izraela i panu niszczy w komórce całą pańską tajność i zaczyna wysyłać dane do jakiegoś gościa, który nie ma żadnej klauzuli upoważniającej do czytania cudzych listów na terenie Polski. Bo urzędnik, który podsłuchuje w Polsce, to musi mieć specjalne uprawnienia, których mu udzielamy.
Tak.
Jeżeli podsłuchuje polityków na przykład, to musi być zaufany i musi tam odpowiednia służba mu udzielić prawa do czytania tajnych dokumentów albo do podsłuchiwania tajnych rozmów. A ten pracownik prywatnej firmy w Izraelu nie ma takich uprawnień, a jednak to on czyta wszystkie kwity na zlecenie Rzeczypospolitej i wysyła stenogram potem do Polski.
A ten, kto kupił tego Pegasusa, to może wsadzić do telefonu wszystko, co mu się podoba. Na przykład, żeby pana oskarżono o, nie wiem, pedofilię, czy jakieś tam malwersacje finansowe i tak dalej, i tak dalej. Takie możliwości też są, ale już to zostawiamy. Musimy dzisiaj kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.